Godzina 9.36, to jest poranek wnet, już trzecia godzina, Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas do godziny 10, a my teraz z historii wracamy do jak najbardziej współczesności, chociaż też w historii zakorzenionej. Proszę Państwa, tygodnik sieci, artykuł zapowiadany na pierwszej stronie, Marek Pyza, Marcin Wikło. Anglicy znaleźli trotyl w próbkach pobranych z wraku Tu-154M, znaleziono ślady materiałów wybuchowych. To sensacyjny wniosek z częściowych badań brytyjskiego laboratorium współpracującego z prokuraturą krajową. Co oznacza taki wynik? Marek Pyza jest w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, co oznacza taki wynik? Czy to wygląda, jest jakiś przełom w sprawie smoleńskiej?
W pewnym stopniu oczywiście jest, bo on wyznacza pewien kierunek dalszych prac dla prokuratury. Nie przesądza jednoznacznie o tym, co się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. No ale każe bardzo poważnie rozważać taką oto okoliczność, że doszło tam do jakiejś eksplozji. Czy tak faktycznie było? Dziś jeszcze nie możemy tego powiedzieć, bo tak jak podkreślamy w tym tekście, ostatecznych wniosków nie wolno na podstawie takich cząstkowych badań wysnuwać. Ja przypomnę, zostało przekazanych przed blisko 2 lata do tego właśnie laboratorium w Wielkiej Brytanii ponad 200 próbek tych, które już kiedyś w Polsce były badane, o tym za chwilę, i z tych ponad 200 przebadano kilkadziesiąt. W większości z tych kilkudziesięciu znaleziono ślady materiałów wybuchowych, trotylu oraz innych substancji, więc no, absolutnie jest to poważna wiadomość. Napisaliśmy, że sensacyjna, bo dla wielu pewnie będzie sensacyjna. Dla tych, którzy potępiali w czambuł wszystkie te doniesienia, które od lat mieliśmy, od lat, jak dobrze liczę, chyba 7 już tak naprawdę, bo w 2012 roku pierwsze takie doniesienia się pojawiły.
No właśnie, może najpierw jeszcze uporządkujmy, bo to jest próbki przekazane przez prokuraturę krajową, czyli to jest jakby to, co się zaczęło po wyborach w 2015 roku, wróciło to postępowanie prokuratury krajowej, tak?
Tak jest. W 2016 prokuratura krajowa wznowiła jakby to śledztwo, tak można powiedzieć. Ono tak naprawdę zostało rozpoczęte raz jeszcze, bo to, co robiła Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, to była farsa, a nie śledztwo, czego dowodzi między innymi wątek ewentualnej obecności śladów materiałów wybuchowych i badań prowadzonych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. I między innymi na początku tego nowego śledztwa prokuratura podpisała umowy z 3 laboratoriami zagranicznymi w Rzymie, w Belfaście oraz w Kent w Anglii, i do tegoż właśnie Kent wysłała ponad 200 próbek, którymi kiedyś zajmowało się CLKP. Zajmowało się tak, żeby nic nie wykryć. Myśmy o tym pisali już w 2014 roku w tygodniku sieci. Dziś przypominamy krótko w tym artykule, na czym polegało zmanipulowanie tamtych badań. No i dziś mamy potwierdzenie to, co niezależni naukowcy wyczytali więcej od laborantów CLKP, dziś się potwierdza.
Czy to jest ten sam trop, o którym kiedyś w Rzeczpospolitej pisał Cezary Gmysi, po tym tekście, po którym stracił pracę, tam potem były protesty i tak dalej. Czy to jest ten sam wątek?
Tak, oczywiście. Czarek wtedy rzeczywiście bardzo szybko stracił pracę, nie tylko w Rzeczpospolitej, ale w tygodniku Uważam, że. Ja przypomnę, że była taka gazeta przez krótki czas w Polsce na początku tej dekady, która bardzo szybko podbiła rynek, miała ponad 100 tysięcy sprzedawanych egzemplarzy co tydzień. I w Geście Solidarności z Czarkiem właściwie większość, a można powiedzieć, że cała redakcja Uważam, że odeszła z tego tygodnika. Ja też byłem w tym gronie. Później ten temat wracał właśnie w roku 2014, ale pierwsza publikacja to rzeczywiście doniesienia o tym, że w czasie takiej wizyty technicznej w Smoleńsku prokuratorów wojskowych, techników policyjnych, przy użyciu takich ręcznych spektrometrów, czyli detektorów materiałów wybuchowych, znaleziono ślady trotylu, nitrogliceryny, paru innych substancji. Wtedy prokuratura wojskowa, przypomnijmy, przekonywała po jakimś czasie również na konferencjach prasowych w czasie Sejmowej Komisji Obrony, że te ślady mogły pochodzić od bardzo dziwnych rzeczy, od jakichś pestycydów, pasty do butów. Kompletnie kuriozalne były te tłumaczenia. Co innego wówczas mówił producent tych urządzeń, których używano w Smoleńsku, pan Jan Bokszczani, mówił, że te urządzenia nie mogą się mylić. No i wtedy jedni mogli wierzyć producentowi, inni prokuraturze wojskowej. Po dwóch latach mogliśmy już spojrzeć na badania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, a dziś mamy potwierdzenie z Wielkiej Brytanii. Tak, w wielu próbkach znaleziono ślady materiałów wybuchowych.
To nie są jedyne miejsca, gdzie próbki ze Smoleńska są badane, bo jest jeszcze kilka różnych miejsc na świecie.
No jest jeszcze ten Belfast i jest Laboratorium Karabinierów w Rzymie. Myśmy z Marcinem Wikłą to laboratorium odwiedzili w 2017 roku. Przyglądaliśmy się pracy chemików, ekspertów z włoskich karabinierów, jak to wszystko tam jest zorganizowane, jak to wygląda. Opowiadaliśmy im o tym, jak CLKP badało w Polsce te próbki. Oni robili wtedy wielkie oczy, gdy im opowiadaliśmy, że panowie laboranci wymyślili sobie taką oto metodologię, że zastosują cztery metody chromatograficzne i jeśli każda z nich w każdej próbce wykaże, że były jakieś ślady materiałów wybuchowych, to wtedy powiedzą tak, w tej próbce były materiały wybuchowe. Oni doskonale wiedzieli, ci dwaj panowie, Matyjasek i Pawłowski z CLKP, że to jest metodologia, która nie pozwala na wykrycie materiałów wybuchowych, co dowiedli, czego dowiedli później na takim wykładzie. Ja miałem okazję na nim być, byłem jedynym dziennikarzem, który tam się pojawił. Pokazywali studentom, seminarzystom na Uniwersytecie Warszawskim różne metody, jak one się sprawdzają i pokazywali taki kontrolowany wybuch z filmem, gdzie pod metalową płytkę podłożono mieszaninę heksogenowo-trotylową i jedna z metod doskonale wykryła te substancje wybuchowe. Druga, ponieważ jest mniej czuła, nie wykryła niczego. I oni powiedzieli wtedy tym studentom, że ta metoda, jak widzicie, okazuje się zawodna. No to pytanie, dlaczego oni w takim razie we własnych badaniach w najważniejszym polskim śledztwie przyjęli takie założenie, że wszystkie cztery łącznie z tą zawodną metodą muszą coś wykazać, żebyśmy coś potwierdzili. To była jedna wielka manipulacja, to była granda.
To myślę, że jest pytanie też o ich zwierzchników, no bo rozumiem, że ci panowie nie byli sobie od tak.
Oczywiście, że tak. Ówczesny szef CLKP, pan dr Krawczyk, stał murem za swoimi podwładnymi. Kiedy przychodziły do CLKP poprzez prokuraturę tak zwane opinie prywatne, to były opinie dwojga wspaniałych chemików, nieżyjących już niestety, pani profesor Krystyny Kamińskiej-Treli i profesora Sławomira Szymańskiego z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, ekspertyzy, o które zostali oni poproszeni przez rodziny i pełnomocnik ówczesny tych rodzin, mecenas Piotr Pszczółkowski, złożył te ekspertyzy do prokuratury. Prokuratura poprosiła CLKP, żeby się odniosła. CLKP powiedziała, że ci państwo się na niczym nie znają. O czym my tu w ogóle mówimy, to my jesteśmy eksperci, a nie oni. Właściwie to odwalcie się od nas. Te badania są zakończone, jest po temacie. Były kolejne ekspertyzy, kolejne i one były odrzucane, mimo że, no jak dziś się okazuje, to właśnie ci profesorowie mieli rację.
To jeszcze nie jest ten moment, żeby prokuratura mogła jakiekolwiek wyciągnąć wnioski takie natury prawnej.
Nie, absolutnie nie. To są, podkreślamy to bardzo mocno, to są cząstkowe badania z jednego laboratorium. Czekamy na dokończenie pracy przez Anglików, czekamy na dokończenie pracy przez Włochów i przez północnych Irlandczyków. Umowy, które prokuratura krajowa zawarła z tymi laboratoriami, mówią o tym, że mają być przebadane próbki bez interpretacji wyników tych badań. Po przekazaniu tych wyników dopiero prokuratura zacznie zastanawiać się nad tym, jak to interpretować. Być może to jest taka standardowa procedura używana w tego typu sprawach. Być może tylko do interpretacji tych wyników zostaną powołani biegli, bardzo możliwe, że z zagranicy.
Czyli sprawa powinna trwać jeszcze wiele lat, z drugiej strony ma jednak charakter polityczny, jest rok wyborczy.
Ja zawsze powtarzałem od 9 lat, że w tej sprawie nie ma co się sugerować kalendarzem jakimkolwiek, również wyborczym. Wiem, że politycy myślą inaczej. Wiem, że dla wielu polityków ta publikacja nie będzie wygodna. Wiem, że temat Smoleńska dla wielu nie jest wygodny, ale my, dziennikarze, nie możemy się kierować kalendarzem politycznym. Poza tym myśmy się na coś umówili z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej. Obiecaliśmy im, że będziemy dążyć do prawdy, patrzeć na ręce wszystkim, którzy się zajmują tą sprawą, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę w Polsce, niezależnie od tego, co robi, jakie są jego interesy, będziemy dążyć do tego, żeby ta sprawa została wyjaśniona. Dlatego uznaliśmy, że to jest na tyle ważna informacja, że trzeba ją podać. Ona nie jest rozstrzygająca, kilkakrotnie to podkreślamy w tekście. Natomiast z dużą nadzieją patrzymy na to, co robi prokuratura krajowa, bo poza tym wątkiem laboratoryjnym powołała ekspertów z zagranicy w kilku innych sprawach, w tym to jest też świeża informacja, dosłownie przed kilkoma dniami podpisano umowę z taką grupą naukowców, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, wybitnych specjalistów od badania katastrof lotniczych, od razu powiem tym, którzy będą próbowali podważać jakoś ich kompetencje, ludzi z NTSB, z FBI, naprawdę, którzy przez długie dekady badali mnóstwo słynnych i mniej słynnych katastrof lotniczych. Oni przygotują interdyscyplinarną opinię dotyczącą przyczyn katastrofy. Zaczęli się zapoznawać z materiałem, który przekazuje im prokuratura. Ich badania na pewno potrwają długie miesiące, więc tak jak napisaliśmy, myślę, że czas do zakończenia tego śledztwa musimy jeszcze niestety liczyć w latach. Ale czekamy już 9 lat. Jeśli poczekamy jeszcze kolejne 2 czy 3, to chyba nic się nie stanie.
Tak, no zwłaszcza, że chyba dla naszego pokolenia jest to jednak pewien obowiązek, więc będzie trzeba poczekać. A jednak tyle artykuł Marka Pyzy i Marcina Wikły w tygodniku sieci. Marek Pyza był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Kłaniam się.
Godzina 9:48, trzecia godzina poranka, cały czas jeszcze trwa, goście wchodzą, goście wychodzą. Pan profesor Karol Karski, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przesuńmy nieco mikrofon. Czy pan może zapoznał się z dzisiejszym artykułem w tygodniku sieci o tych najnowszych wynikach śledztwa smoleńskiego?
Czytałem omówienia, natomiast jeszcze nie miałem czasu przeczytać dzisiejszej prasy.
A czy pan jakoś śledzi w ogóle rozwój sprawy smoleńskiej? Czy pan sądzi, że w najbliższych czasie doczekamy się ze strony tutaj organów państwa, jakichś może komunikatów, jakichś wiadomości, czy coś się będzie działo?
Myślę, że ten czas w tej chwili to jest ten moment, kiedy należy po prostu badać tę katastrofę. To jest tak, że im bardziej oddalamy się od tego kwietnia 2010 roku, tym trudniej będzie ustalać wydarzenia, więc musimy po prostu konsekwentnie robić wszystko, co w naszej mocy, aby wyjaśniać te tragedie. Później będzie to o wiele trudniejsze, o wiele droższe, o wiele bardziej pracochłonne, a może nawet niemożliwe.
Tak się akurat złożyło, że miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma posłami do Bundestagu w zeszłym tygodniu i tak jak się rozmawia z Niemcami, w końcu naszymi najbliższymi partnerami z zachodniej strony, to ten nurt takiego myślenia federalistycznego, tego myślenia w kierunku jak najdalej posuniętej integracji Unii Europejskiej jest tam wciąż nurtem dominującym. Jak do tego się, na to się zapatruje polska polityka?
Znaczy, Europa... A konkretnie Unia Europejska powinna być organizacją międzynarodową, która zrzesza suwerenne państwa. Tak jak ukształtowana każda organizacja międzynarodowa, państwa czerpią korzyści tego, że są w organizacji. Sama organizacja i jej organy mają charakter służebny wobec państw członkowskich. Natomiast w Unii Europejskiej momentami jest to postawione na głowie, ponieważ instytucje unijne próbują odgrywać rolę władczą wobec niektórych państw członkowskich, nie wszystkich, tylko niektórych. I w ten model także wpisuje się polityka Niemiec, ponieważ Niemcy są przyzwyczajone do tego, że Unia Europejska funkcjonuje po to, aby zapewnić temu państwu wzrost gospodarczy, rozwój. Natomiast interes pozostałych państw członkowskich jest jakby uboczny, dodatkowy. To jest tak, jakby ktoś chciał sobie u boku Niemiec znaleźć dobre miejsce i to wtedy dla niego jest to dobre rozwiązanie zdaniem polityków niemieckich. Tak nie powinno być. Jeśli pan redaktor mówi o federalizacji, to oczywiście jest to model, który jest skierowany na likwidację państw narodowych, bo federalizacja to jest nic innego jak doprowadzenie do upadku państw członkowskich i utworzenie w to miejsce jednego państwa, państwa o charakterze federalnym. Ale gdyby to miała być tylko federalizacja, co już jest jest rozwiązaniem złym i do którego nie można dopuścić, to jeszcze nie byłby ten ostateczny finał tego toku rozumowania. To nawet nie ma być federalizacja, to ma być imperializacja Unii Europejskiej. Profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, z którym rozmawiałem na ten temat, właśnie tak opisywał tę sytuację, że pytał swoich niemieckich kolegów, jak się zapatrują na ten wymyślony przez siebie model federalny, czy w takim razie, hipotetycznie zupełnie, byliby w stanie przyjąć, że byłaby to prawdziwa federacja, czyli taka, w której każdy podmiot ma równą ilość głosów, równy wpływ na działanie tego federacji. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy stan ma dwóch senatorów w Senacie. Czy byliby w stanie na przykład przyjąć, że Polska ma dwa głosy, Niemcy mają dwa głosy, Malta ma dwa głosy, Francja, Luksemburg po dwa głosy. No jego niemieccy rozmówcy stwierdzili, że nigdy w życiu taki model jest nie do zaakceptowania. Czyli to nawet nie jest gra na federalizację Europy, co prowadziłoby do zaniku państw narodowych. To jest gra na imperializację Europy, na utworzenie Unii jako modelu różnych podmiotów orbitujących wokół państwa niemieckiego.
Czy jako prawnik nie sądzi pan wobec tego, że być może podpisanie przez nas, niespecjalnie chętne, ale jednak traktatu lizbońskiego było błędem, bo to był jakoś tak krok w stronę tej ewolucji, którą teraz obserwujemy?
Traktat lizboński to dzisiaj już zamierzchła przeszłość. Gdyby relacje w obrębie Unii Europejskiej były tak regulowane, jak stanowi traktat lizboński, to mielibyśmy do czynienia z zupełnie inną Unią. Dzisiaj mamy do czynienia z Unią, która nie szanuje również traktatu lizbońskiego, gdzie praktyka działania instytucji unijnych podsterowywanych właśnie przez te duże państwa, przez Niemcy, przez Francję, jest taka, że nie respektuje się również rozwiązań zapisanych w traktatach. Wyinterpretowuje się z traktatów rzeczy, których tam nie ma, przykładowo kwestie procedury badania praworządności. Wyinterpretowuje się różne rozwiązania niekorzystne dla innych, poza tymi największymi państw członkowskich. Traktat lizboński stał się już przeszłością. I Prawo i Sprawiedliwości zależy na tym, aby odbudować Unię Europejską jako związek suwerennych państw, jako klasyczną organizację międzynarodową, w której każde państwo członkowskie czerpie wszystko, co najlepsze. A to, co uzyskują wszyscy na zasadzie efektu synergii, jest zwielokrotniane i to ma być ta wartość dodana Unii Europejskiej. Jednocześnie trzeba pamiętać, że Polska bardzo wiele zyskuje, będąc członkiem Unii Europejskiej. 98% relacji w obrębie Unii, relacji między poszczególnymi państwami członkowskimi a instytucjami nawzajem, to są relacje pozytywne, także w przypadku Polski. Należy o tym pamiętać. Natomiast jest ten pewien niewielki margines, który trzeba po prostu jak najbardziej zawężać i będziemy pracować na rzecz budowy takiej Unii, która jest Europą suwerennych państw, gdzie każde państwo, w tym również Polska, korzystają.
Ale czy jest w ogóle, bo to było pewne cofnięcie jednak ewolucji do tyłu, powstrzymanie tego hamulca postępującej integracji. Czy to jest w ogóle możliwe, skoro jest już cały aparat biurokratyczny, już kilkupokoleniowy, który żyje z tego faktu, że ta integracja postępuje i skoro jest to w interesie największych państw? Czy możliwe jest, żebyśmy doprowadzili, bo to tak się ładnie mówi, ta Europa tych suwerennych państw, ale czy ta wizja jest jeszcze realna?
Traktat lizboński, o którym właśnie mówiliśmy, przewiduje możliwość działania w dwóch kierunkach. Poszerzania kompetencji Unii, ale także ograniczania kompetencji Unii. I po raz pierwszy właśnie w tym traktacie takie rozwiązania zostały wpisane jako możliwości instytucjonalne działania. To jest tak, że my musimy twardo pilnować naszych interesów, wiedzieć, czego oczekujemy i twardo o to walczyć. I są instrumenty do tego. Czy ja pamiętam, jak w 2003 roku pytałem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wtedy był jeszcze prezydentem Warszawy, za chwilę miał, dwa lata później miał zostać prezydentem Polski. Wtedy odbywało się referendum akcesyjne i pytałem się Lecha Kaczyńskiego, co sądzi o przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość apelowało do Polaków, aby głosowali za. I Lech Kaczyński powiedział mi: Karol, wiesz, to jest tak, że Polska nie może pozostawiać w szarej strefie między Niemcami a Rosją. Ale jak już się znajdziemy w Unii Europejskiej, to musimy bardzo twardo pilnować naszych interesów, wiedzieć, o co nam chodzi i twardo walczyć o swoje, bo nikt nam niczego za darmo nie da. Potem, po śmierci świętej pamięci prezydenta, rząd Donalda Tuska robił wiele, aby Polska straciła swoją pozycję na arenie międzynarodowej. To była taka pozycja klientystyczna w stosunku do rządu niemieckiego. Zamykano polskie stocznie po to, aby mogła się dobrze rozwijać stocznia w Rostocku. Zamykano poszczególne segmenty polskiej gospodarki. Także zezwalano na wyprowadzanie ogromnych pieniędzy z budżetu państwa poprzez lukę VAT-owską. No i trudno się też dziwić, że Donald Tusk został nagrodzony dobrze płatnym stanowiskiem w Unii Europejskiej, gdzie pobiera 32 tysiące euro miesięcznie plus 16% dodatku.
No nie jest, zdaje się, jedyny, który w tych strukturach pobiera dobre wynagrodzenie.
Ale jest to najwyższe wynagrodzenie. Pobiera równe z Jean-Claude Junckerem, przewodniczącym Komisji Europejskiej.
Żebyśmy mogli promować naszą wizję Unii Europejskiej, potrzebujemy sojuszników. Viktor Orban na razie postanowił nie dać się wyrzucić z Europejskiej Partii Ludowej. A gdzie, pana zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość znajdzie się po wyborach europejskich? No bo EKR w takiej formie, jak istnieje w tej chwili, przestanie istnieć, bo nie będzie zapewne Brytyjczyków.
EKR, czyli Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, rozwija się cały czas. Jesteśmy trzecią frakcją w Parlamencie Europejskim, budujemy ją i tam widzimy swoje miejsce. Przyjmujemy kolejne ugrupowania, kolejnych eurodeputowanych. Te ugrupowania zyskują poparcie w swoich własnych państwach. Wiemy, że będziemy z pewnością po wyborach europarlamentarnych frakcją o wiele większą niż w tej chwili, nawet jeśli Brytyjczycy wystąpią z Unii Europejskiej. Budujemy EKR, choć oczywiście także wiemy, że jeśli po wyborach otworzą się jakieś nowe możliwości, jesteśmy gotowi do wszelkich rozwiązań, natomiast będziemy budować i rozbudowywać frakcję EKR-u. To jest w tej chwili trzecie ugrupowanie w Parlamencie Europejskim z tendencją wzrostową, bo takie jest, bo tak wskazuje po prostu przyrost poparcia dla ugrupowań członkowskich. Natomiast te dwie główne w tej chwili frakcje, czyli EPL i socjaliści, odnotowują jakby tendencję zniżkową. Tam jest poparcie społeczne niższe, te partie współtworzące te ugrupowania ciągle otrzymują mniejszą liczbę głosów. No i wreszcie widzimy, że także te ugrupowania wstrząsane są różnymi wewnętrznymi problemami, chociażby ostatnio właśnie EPL, który w takich różnych konwulsjach raz to chce wyrzucać Fidesz, raz to go zatrzymywać, ale to nie pokazuje na dobrą kondycję tego ugrupowania.
Politycy Alternativ für Deutschland, o których mówi się często, że to jest to ugrupowanie prorosyjskie, mówią, że chcieliby mieć jakieś kontakty z Prawem i Sprawiedliwością, ale że dotąd do nich nie doszło, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj jest nieufne, zapewne ze względu na te informacje o ich pewnych prorosyjskich tendencjach. Czy pan uważa, że powinna tutaj polska polityka szukać jakichś sojuszy, kontaktów z tymi nowymi siłami politycznymi?
Alternatywa dla Niemiec została przyjęta na początku tej kadencji do frakcji EKR-u, a następnie członkowie tego ugrupowania zostali z niego usunięci ze względu na swoje skrajne postawy. Część tych osób sama wystąpiła z AfD, właśnie nie zgadzając się z programem tej partii, ze skrętem dosyć dużym w kierunku takim nacjonalistycznym. Niektórzy mówią, że wręcz z wiadomym Wąsikiem. Natomiast faktem jest, że jest to ugrupowanie, które ma pewne obciążenia i dotyczące jakby niedopuszczalnej nostalgii za pewnym elementem niemieckiej przeszłości, ale także ze względu na pewne odchylenia prorosyjskie. Tym ludziom daliśmy pewien kredyt zaufania i generalnie ci ludzie po opuszczeniu AfD pozostali. Natomiast w EKR-ze, ale już dzisiaj współtworzą na przykład partię Alfa. Natomiast samo AfD nie jest członkiem EKR-u. Podziękowaliśmy tym państwu. To nie jest ten kierunek. Nie każdy, komu nie odpowiada obecny kształt Unii Europejskiej, jest tym, z którym jest nam po drodze. Starannie dobieramy sobie swoich współpracowników.
Chciałem rozmawiać jeszcze o tych pustych stronach gazet, ale to już dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. Proszę tylko powiedzieć, jak pan będzie głosował w sprawie tej dyrektywy o prawach autorskich.
Znaczy, z pewnością to jest tak, że należy umożliwić wolność słowa. Ta dyrektywa jest tak skonstruowana, że wielcy wydawcy będą mieli pewien handicap, mniejsi wydawcy będą po prostu mieli ograniczenia. Jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której chce się wprowadzić faktyczną prewencyjną cenzurę internetu. To nie są dobre rozwiązania. Prawo i Sprawiedliwość już raz głosowało przeciwko tym rozwiązaniom i także w tej chwili będziemy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Godzina 10.01 to znak, że trzeba już kończyć Poranek Wnet. Za chwilę audycja o muzyce klasycznej pana Romana Zawadzkiego. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Ostatnim dzisiaj gościem Poranka Wnet był pan profesor Karol Karski, poseł do Parlamentu Europejskiego. I jeszcze proszę tylko na zakończenie powiedzieć, pan kandyduje gdzie i skąd?
Tak, kandyduję. Jestem jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego obejmującego województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie.
Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za wizytę w Poranku. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak, a za chwilę zabrzmi już zupełnie inna muzyka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.